Chciałbym z Państwem zrobić taką małą burzę mózgów na początek. Innymi słowy, czym jest ta informacja publiczna? Jakbyśmy podjęli taki trud zdefiniowania tego, być może poprzez wyliczenie przykładów.
Wydaje mi się, że to jest sfera wydatkowania pieniędzy, czyli tak, przede wszystkim, czyli dotyczy na co i w jaki sposób zostały wydane publiczne pieniądze.
Mogę tak ująć, gospodarowanie mieniem?
Publiczne.
Sfera działalności, tak?
Ale czyjej działalności?
Wszystkich organów publicznych. Czyli już to nie tylko gospodarowanie mieniem tu jest, ale na przykład proces podejmowania decyzji.
No ja to jako obywatel to chciałbym wiedzieć, gdzie wójt na przykład pojechał w delegację, albo chciałbym dowiedzieć się, dlaczego wybrano takiego wykonawcę danej usługi, a nie innego. Jaka była na przykład ta umowa, jak ona brzmiała i tak dalej. No,
A to się mieści w którejś z tych gospodarowanie mieniem, ta sfera działalności?
No proces podejmowania decyzji na przykład, tak? Dlaczego też, tak? Wybrano tę firmę, a nie inną, tak? Czyli jawność procesów decyzyjnych.
Dlaczego zdecydowano, tak? Że ta inwestycja ma być realizowana, a nie inna.
Czyli proces też jakiś w pewna forma
zasadności,
no właśnie, ale czy my się, bo to już zasadność to już pewna ocena, tak? My tu mówimy o pewnym dostępie do wiedzy. Czy my uznamy, tak, że ten burmistrz pojechał w delegację słusznie czy niesłusznie, to już pozostaje w naszej sferze. Ale może jakieś powody też podejmowania decyzji, jeżeli one już są zmaterializowane.
Ja chciałbym wiedzieć, szczególnie w aspekcie na przykład wyborów, które jesteśmy przed, o kompetencjach urzędów, czy też poszczególnych przedstawicieli tych urzędów, to znaczy
Czyli dobrze, czyli
taka... przygotowaniu do...
Dobrze, że ja powiem tak, jeśli urzędów to taka zapiszę, no to też się mi łączy trochę z tą sferą działalności, ale ona jest może trochę węższa, taka organizacja, tak, ogólnie organizacja i kompetencje.
Czyli też gdzieś w konsekwencji zasady naboru na te stanowiska, bo rozumiem, że pan o to pyta.
Urzędu, ale ja tu rozumiem, że też właśnie wkraczamy w tą kwestię taką, że chcielibyśmy wiedzieć, kim są ci kandydaci, tak? No to tu będziemy mieli pewien problem, bo co innego jest, będzie oceniać w oparciu o te kryteria, te osoby, które już pełnią funkcje publiczne i kandydują na kolejną kadencję, prawda? Bo tu możemy zweryfikować, w jaki sposób oni po pierwsze te obietnice wyborcze realizowali. Stąd też bardzo, bardzo ważne są takie instrumenty wspomagające, jak na przykład imienne głosowanie, żebyśmy mogli rozliczyć radnych, oczywiście tak jak oni głosowali. No ale co innego będą informacje o kandydatach, czy na temat może kompetencji kandydatów, którzy do tej pory nie pełnili tych funkcji.
Może czasami dotknąć jakichś personalnych spraw.
Tak, nie, to prawda, ale tutaj oni w pewnym sensie, no, ponieważ ustawa ich no, w bardzo ograniczonym zakresie będzie, czy też ten przepis konstytucji w bardzo ograniczonym zakresie będzie ich dotyczył, ale też proszę zwrócić uwagę, jednak są pewne elementy wkraczania też w tą sferę prywatności, chociażby to jest oczywiste, ale to warto powiedzieć. Znamy imię i nazwisko takiej osoby, która kandyduje, prawda? I też chociażby wiek takiej osoby, trochę poglądy polityczne, nawet jakby nie chciała mówić tego, bo są i tacy radni byli chociażby w tych wyborach, o których się nie można było nic dowiedzieć, ale jednak to, z jakiego komitetu występują, no coś może sugerować i przede wszystkim to, co naprawdę już nie wszyscy chcą wiedzieć, znaczy, żeby inni znali, to jest kwestia, ile głosów dostali, jak się nie dostali, tak? I to są te kwestie, które rzeczywiście będą wchodziły. Natomiast czy on powie, że ma takie, a nie inne wykształcenie, prawda? Czy posiada takie inne kompetencje, to już zależeć będzie od sposobu promocji danego kandydata.
Ale
tutaj przepraszam, bo jeszcze...
Bo kompetencje kandydatów na stanowiska, które podlegają wyborom, w jakimś sensie gdzieś tam powinny być wcześniej zaprezentowane, tak? Też ich sprawa, żeby się zaprezentowali jako kompetentni ludzie. Natomiast są we władzach wykonawczych, w urzędach są ludzie mianowani.
Tak.
W szczególności takie tajemnicze postacie jak zastępca wójta.
No, asystenci. No nie wiem, sekretarz taki tajemniczy, sekretarz to raczej to. Wszystko co sekretarz, to wszystko co się w gminie dzieje, dobrze zorganizowane, to sekretarz.
Sekretarz się wiąże z sekretem.
To prawda, tak, tak. No ale kwestia rzeczywiście asystentów na przykład, tu też jest duży problem.
I tutaj warto wiedzieć, chociażby jak procedura, czy jakie kompetencje ten człowiek, ta osoba w tej chwili posiada, żeby pełnić to stanowisko. To są ludzie najbliżsi wójtowi czy burmistrzowi, mający bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania urzędu. Wpływ bezpośrednio.
Tak, to jakby dotyczący naboru, ale to na razie jeszcze będziemy pewnie mówić o tym bardziej w szczegółach potem, dając jakieś konkretne przykłady. Natomiast no tutaj to też się mieści też w organizacji kompetencji urzędu i urzędników, napiszę, tak. O. Czyli osób, które już wykonują określone funkcje publiczne. No, to dotyczy osób, które pełnią funkcje publiczne. Tak, to dotyczy tych wszystkich osób, które nie wykonują tylko czynności pomocniczych de facto w urzędzie, ale też ich, jakby też w pewnym sensie ich sfera prywatności będzie naruszona. Ale teraz, dlaczego ja też z Państwem o tym rozmawiam na początku, próbując zdefiniować informację publiczną? Tu nie padła, często jak też właśnie rozmawiam z różnymi uczestnikami, czy to będą samorządowcy, czy to będą osoby, które przyszły z organizacji pozarządowych, no to pada takie hasło, to taka informacja, która będzie upubliczniona. No, ale to słowo publiczne tutaj, ono nie wiąże się z tym, że automatycznie ta informacja będzie upubliczniona. Będziemy mieli, tutaj też w prezentacji to się będzie, mówić o ograniczeniach w dostępie do informacji publicznej. Coś, co dotyka sfery prywatnej jakiegoś urzędnika, ono, jeżeli wiąże się z wykonywaniem tych funkcji, zadań, no, najwyżej może być dostęp do tych informacji ograniczony, ale nie będzie to oznaczało, że nie jest to informacja publiczna. Tą informacją publiczną no, będzie, jak powiedzieliśmy sobie, w zasadzie ma wszystko to, co, zresztą takie jest orzeczenie z 2002 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego i też kontynuowane jakoś później z różnymi też przerwami, bo jak mówię, sądy się czasami też ze sobą polemizują, ale że to jest w zasadzie wszystko to, co zostało wytworzone przez organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne, czy gospodarujące mieniem Skarbu Państwa, czy mieniem komunalnym, a także te informacje, które trafiły, tak, czy są w posiadaniu tych władz, chociaż zostały wytworzone przez inne podmioty, przez podmioty zewnętrzne. Tutaj też nie możemy mówić, że tylko jakieś dokumenty urzędowe podlegają udostępnieniu, bo polska ustawa, zresztą wyraźnie nazywa się ustawą o dostępie do informacji publicznej. No, za granicą jest trochę taki podział, że niektóre te procedury dostępu, powiedziałbym tak, żeby ogólnie powiedzieć, do wiedzy o działalności organów, mówią, że to jest dostęp do informacji, co nie zawsze będzie oznaczało, że będziemy mogli otrzymać kopię dokumentu, a niektóre mówią tylko o dokumentach, dostęp do dokumentów urzędowych, co oznacza, że tylko no, w pewnej ograniczonej formie to, co zostało spisane właśnie w formie dokumentu, będzie podlegało udostępnieniu. W Polsce jest ta szeroka koncepcja ogólnie informacji publicznej. No i też najlepiej, proszę Państwa, zrobić to na różnych jakby przykładach, bo na razie sobie też teoretycznie porozmawiam. Też nie będę chyba Państwu w tej chwili ich dawał, ale będę się starał podpytywać, wskazując jaki dokument mam w ręku, dokonam wyboru, bo ich rzeczywiście jest dużo, ale tak, żeby w temacie trochę wyborów, czy informacja finansowa o otrzymanej subwencji jest Państwa zdaniem taką informacją publiczną.
Tak,
bo pieniądze, prawda, mamy to kryterium. No to teraz coś takiego jak decyzja samorządowego kolegium odwoławczego w Warszawie.
Tak.
Decyzje, ale decyzje przecież są wydawane w zasadzie w sprawach indywidualnych. To jak no, to jest?
To jest samorządowe kolegium odwoławcze, to jest podmiot, który podlega tej ustawie.
Okej, dobra, właśnie to, żebyśmy, bo tak cały, zdarza się tak czasami jeszcze do tej pory spotykać się z takimi odmowami udostępnienia jakiejś decyzji, bo one są wydawane w sprawach indywidualnych, natomiast one dotyczą też de facto rozstrzygnięcia działalności jakiejś instytucji publicznej. No, wniosek zebrania wiejskiego do Funduszu Sołeckiego.
Oczywiście, publicznie.
Dobrze. A, lista obecności na zebraniu wiejskim. No ale to są osoby, co mieszkańcy wsi. No, oni
ale
nie...
jeżeli udział w zebraniu, to zebranie ma pewną moc. Tak? Mhm. To nie było prywatne spotkanie.
Wydatkujemy fundusz na
Okej, okay. Bardzo się cieszę, że tak Państwo uważają. My też tak uważaliśmy, aczkolwiek musieliśmy rok temu, musieliśmy przez rok dowodzić tego w sądach. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzony przez urząd.
Oczywiście,
mhm, dobrze. A projekt statutu gminy? Gminy. Projekt statutu gminy. Projekt.
Przyjęcie.
A dlaczego projekt, nie?
Projekt może tak.
A jak Państwo mają się wypowiedzieć na temat projektu statutu? Jak nie znacie?
Sama istota tego, co jest projektem, jest gminy, to jest mój projekt rodzinny, tak?
No tak, tak, nie. Projekt statutu...
Prywatnego przedsięwzięcia, no nie.
Albo projekt uchwały. Tak? No, to się wiąże z działalnością. To nie zawsze będzie oznaczało oczywiście, że ten projekt on będzie, czy przejdzie, czy on ostatecznie będzie miał taką formę, jak nam się zaprezentuje. To też często jest taka, nie wiem, czy obawa, czy tak się jakoś trochę niektóre urzędy zasłaniają, że nie, 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 bo to przecież on się jeszcze będzie zmieniał. No to dobrze, no to ja wiem, że na ten dzień, w którym ja otrzymuję tą informację, ona jest aktualna. To zresztą też ustawa o tym wspomina. A teraz, proszę Państwa, też pewna kontrowersja i tutaj orzecznictwo jest rzeczywiście niejednolite. Mam w ręku maila, który wysłał specjalista Departamentu Prawnego i Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa do specjalisty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i w załączniku tego maila znajduje się projekt ustawy o dostępie, nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. I czy taki mail, proszę Państwa, będzie informacją publiczną, czy nie będzie?
Trochę zależy od tego, kim są ci urzędnicy,
no tak nie, dlaczego
są w tych funkcjach pomocniczych.
Nie, 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 dlatego powiedziałem specjalista w departamencie. Oni tworzą, to są osoby, które konsultują.
Ja uważam, że tak.
Ja też tak uważam, ale uprzedzam tutaj orzecznictwo właśnie odwołując się do czegoś tak jak sfera wewnętrzna działania administracji, wprowadzając no, też dużo przedstawicieli doktryny, bardzo to szczególnie dr Michał Bernaczek z Wrocławia i w ogóle ten ośrodek wrocławski bardzo to powiem, kontestują, ponieważ no, my mówimy o czymś, co wiąże się z tą sferą działalności. Ona może mieć też to ta sfera wewnętrzna, ale to nie oznacza, że to nie wtedy nie dotyczy informacji publicznej. W Polsce prawdopodobnie jednym z powodów, dla których tak się próbuje się robić to naokoło, czyli innymi słowy, żeby dać bardziej taki obrazowy przykład, to jeden z naszych członków, który miał pierwszą w ogóle w Polsce sprawę o dostęp do informacji publicznej jeszcze tylko jak obowiązywała konstytucja, to on zawsze, jak ktoś właśnie mówi, że to nie wchodzi w definicję informacji publicznej, to mówi, to jest jakby powiedzieć, że to krzesło nie jest krzesłem, tak? To krzesło jest krzesłem i te próby mówienia, że nie jest, no są dosyć ryzykowne, ale to, co sąd prawdopodobnie chce chronić, to jest rzeczywiście ta sfera taka do namysłu, tak? Ta sfera wewnętrzna, przestrzeni do namysłu i w wielu ustawodawstwach europejskich i zagranicznych jest takie ograniczenie, tak jak jest ograniczenie na prawo do prywatności, tajemnice przedsiębiorcy, ochronę interesów czy bezpieczeństwa państwa, to też jest ochrona tej sfery wewnętrznej. U nas w polskiej ustawie tego nie ma, no więc on tak patrzy, o lepiej tego nie dawać, to może na ten tu jest, żeby było śmieszniej, urzędy nam pisaliśmy do Ministerstwa Skarbu Państwa, do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i do Prokuratorii Generalnej. I Prokuratoria Generalna Ministerstwa Skarbu Państwa udostępniło nam tą korespondencję. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie. No i tam dlatego właśnie ta sprawa trafiła do sądu, którym nie udało nam się niestety akurat tej sprawy wygrać. Natomiast no, też jest kwestia, no, jaka forma korespondencji, prawda? To nie ma znaczenia w tej chwili szczególnie. No, różnie się to, ta korespondencja przecież odbywa nie tylko w takiej bardzo oficjalnej, nie wiem, faksem, prawda, czy osobiście przekazywanej korespondencji, również mailem. Umowa o dzieło. Powiem, że to jest umowa o dzieło pomiędzy urzędem gminy, znaczy pomiędzy wójtem gminy Sypniewo akurat na naprawę siennika wiejskiego wsi Boruty i to jest opłacone z, właśnie w ramach Funduszu Sołeckiego. Czy taka umowa o dzieło zawarta z panem Stanisławem Naciosem? Tak, jest informacją publiczną, jest w dodatku tutaj też w tym zakresie sądy stwierdzają, że też informacją jawną.
Tak, oczywiście. Jeżeli w umowie o dzieło są podane dane osoby indywidualne, numer dowodu, to jest też to bez zamazania?
Nie. To teraz właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Mówimy na razie, co jest tą informacją publiczną. W jakim zakresie ona będzie udostępniona, ta umowa o dzieło, to jest odrębna kwestia. Natomiast też proszę pamiętać, że ten mechanizm, właśnie, bo tu powiedzieliśmy, że prawo konstytucyjne, ja miałem się też do tego odnieść. Prawo do informacji ma wszystkie cechy prawa człowieka i to zostało zresztą potwierdzone, dlaczego nie mówimy prawo dostępu do informacji publicznej, tylko prawo do informacji. A skoro jest jednym z praw człowieka, też jest prawem konstytucyjnym, to należy za każdym razem w zasadzie ważyć różne wartości. Też ochronę prywatności takiej osoby. Czyli przy udostępnianiu takiej informacji no, trzeba dokonać takiego testu. Tak? Czy numer rachunku tej osoby, czy numer dowodu, czy PESEL, czy nawet adres, dokładny adres zamieszkania jest, powinien być chroniony jednak, czy nadrzędnym interesem jest tutaj wiedza na ten temat. Tak? Ja uważam, i zresztą większość sądów też tak uważa. Tak, ale ona nie ma takiego wprost. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie mówi o ograniczeniu dostępu na dane osobowe, tylko na prawo do prywatności. Czyli daną osobową będzie także Stanisław Macios, tak? Ale na przykład tu widzę potem, co wymazano. Wymazano adres ulicy. Tak? Znaczy dokładne miejsce zamieszkania, imię ojca, PESEL, numer rachunku, tak? I to jest w porządku. Czyli...
Padło pytanie, czy możemy i kiedy ograniczamy prawa do informacji publicznej. O tym mówi artykuł 5. Na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, szczegółowo wskazanych. Prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale też za chwilę okaże się, że nie w każdym przypadku. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Mają takie prawo, rezygnują. Nie można, z zastrzeżeniem ustępów jak wyżej, ograniczać dostępu do informacji w sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, a w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeśli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne lub osób pełniących funkcje publiczne w zakresie tych zadań lub funkcji. Czyli to, o czym mówiliśmy, jeśli pełnimy funkcje publiczne, to ten status prywatności niejako zawieszamy. Zdecydowaliśmy się kandydować, obejmujemy stanowisko, czy wygrywamy w konkursie, to duża część naszej prywatności chronionej w szczegółowych przepisach ulega zawieszeniu. I decydując się na działalność, na pracę, w tych jednostkach musimy mieć tę świadomość, a tej świadomości często brakuje. Stąd kuriozalne sytuacje, które czasami można obejrzeć, kiedy pojawiają się na sesjach osoby próbujące nagrywać i początkujący radni na przykład nie życzą sobie, próbują zasłaniać swoją twarz, powołują się na ochronę swojego wizerunku, że są osobami prywatnymi. Nie, nie są już osobami prywatnymi, są osobami publicznymi i to prawo do rejestracji dźwięku i obrazu jest zagwarantowane w tejże ustawie.
W Konstytucji ustawie. Nawet.
I w Konstytucji
tam jest właśnie to też tak.
W artykule 61.
Tak, jeden ustęp drugi.
Szczegółowe przepisy to chociażby ochrona tajemnicy skarbowej. I tutaj wyłączenia są raczej rzadkie, tylko w ściśle określonych wypadkach. No i to jakby nie budzi wątpliwości. Myślę, że w ogóle w tym kraju zbyt dużo jest PESEL-u w powiązaniu z adresem, z innymi danymi. Mhm. I tutaj akurat jest tak, że my żądamy jako obywatele dostępu do informacji publicznej, a tymczasem urzędy wiedzą o nas wszystko, tak. Prawda? Nie mają skrupułów, kiedy zbierają te dane, tworzą zbiory danych na temat obywateli poszczególnych, więc tak jakby wnioskując przez odwrotność, nie powinniśmy mieć skrupułów, pytając o rzeczy, które nas interesują, a związane są z wydatkowaniem i sposobem wydatkowania środków publicznych. Przez analogię.
Tak, tu w tej kontekście tajemnicy skarbowej to jest też może być dla Was interesująca sprawa, ponieważ tajemnica skarbowa, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, ona dotyczy w zasadzie każdych indywidualnych danych podatnika. Nie rozstrzyga, czy ten podatnik jest osobą prywatną, czy podmiotem publicznym. Też ostatnio taką, od bardzo długiego czasu, bo to już też 2 czy 3 lata, trwa sprawę dotyczącą, ile dosyć istotną też mi się wydaje z punktu interesu publicznego, ile urzędy, konkretne jednostki przekazują pieniędzy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z tym, że nie zatrudniają tej należytej liczby osób niepełnosprawnych. I właśnie, ponieważ też do tych pieniędzy, które są przekazywane do PFRON-u stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, zasłaniają się tym, że ich dotyczy tajemnica skarbowa i nie powiedzą, ile tych pieniędzy PFRON też tutaj w zasadzie nie chce tego zdradzić.
Gdybyśmy zapytali ilu i jakich, jakie osoby niepełnosprawne, no to najbardziej tak. Słusznie, tak. Byłby powód do tego, żeby nie udostępnić takiej informacji, ale w taki sposób, w jaki pan Krzysztof powiedział, jak najbardziej nie. Tutaj na samym dole jest ten przykład z ministrem MB, prawda? W zachowaniu tajemnicy tożsamości osoby, która działa w imieniu podmiotu wykonującego zadanie publiczne. No, nie ma powodu, no, skoro jestem burmistrzem, tak, dyrektorem, prezesem spółki, to działam na podstawie ogólnie przyjętych przepisów prawa i moje dane tutaj nie podlegają jakiejś szczególnej ochronie. Kolejny wyrok. Wysokość wynagrodzeń pracowników samorządu gminnego. Wójta gminy, jego zastępca oraz pracownika gminy stanowi informację publiczną. Funkcjonariusze publiczni nie mogą korzystać z ochrony danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i wysokości ich wynagrodzenia na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Kto to są funkcjonariusze publiczni? No na pewno wójt i jego zastępcy, tak?
Tak.
Sekretarz, skarbnik,
no, tutaj też
naczelnicy wydający decyzje z upoważnienia.
No teoretycznie tak naprawdę, jeżeli odnosimy się do tego przywołanego kodeksu karnego, to będą to wszystkie osoby, chyba że wykonują czynności wyłącznie pomocnicze, czy jakiś kierowca na przykład. Tu, żeby jeszcze było bardziej skomplikowane, to przecież ustawa mówi o ograniczeniu, mówi o osobach pełniących funkcje publiczne. To też w kodeksie karnym jest wyjaśnione i to jest trochę szersza kategoria niż funkcjonariusze publiczni, ale rzeczywiście tutaj sądy raczej się starają przynajmniej mieć te osoby, które wydają decyzje w imieniu organu.
Czyli tutaj ochrona nie przysługuje funkcjonariuszom publicznym w tych kategoriach, o których zauważył pan Krzysztof, natomiast takiej ochrony mogą spodziewać się szeregowi pracownicy tych instytucji. I o ile, no za chwilę jest na slajdzie, możemy zapytać, ile średnio zarabia pracownik na, możemy pośrednio właśnie także, ile zarabia przeciętnie specjalista zatrudniony w danym urzędzie. O tyle pytanie, ile zarabia specjalista z imienia i z nazwiska, albo młodszy specjalista, raczej takiej informacji urząd nam nie udzieli, co zresztą znalazło potwierdzenie w orzeczeniach. Mhm.
Tu jeszcze jakbyś musimy tego, do tego Sądu Najwyższego, bo to jest w tym kontekście, bo to jest pewna jednak niekonsekwencja.
Mhm. No. Ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu nie narusza prawa do prywatności tych osób, o których mowa o dostępie informacji publicznej. No, odwoływaliśmy się pan częściej, ja chyba też raz. No, to jest ta sprawa z samorządem warszawskim, prawda?
Tak, tak, dokładnie, tak. Dokładnie umowy o tym, cywilne, dokładnie zawarte nie przez funkcjonariuszy publicznych. Właśnie, więc to jest ciekawe, jakby, że tutaj jest rzeczywiście w orzecznictwie pewna dyskusja, no, do jakiego poziomu szeregowy pracownik korzysta z ochrony prywatności w zakresie wynagrodzenia, a do jakiego nie. Tu zresztą jest często przywoływane w tym kontekście takie bardzo stare już orzeczenie Sądu Najwyższego z 1993 roku, gdzie sąd stwierdził, że wynagrodzenie należy do sfery dóbr osobistych, czyli należy do sfery prywatności, ale teraz też jak przeglądałem ostatnie orzecznictwo, to nawet wprost sędziowie mówią, że nie ma się w ogóle co powoływać, bo ono było, to orzeczenie było wydane w innym stanie prawnym, nie było w ogóle artykułu 61 Konstytucji wtedy i tutaj akurat w kontekście tych funkcjonariuszy publicznych nie. No ale tu ta dyskusja trwa w zakresie osób, powiedzmy, etatowych, ale w zakresie osób fizycznych. No, czyli ja na przykład prowadzę szkolenie dla samorządu, tak, szewskiego. I moje dane mogą się znaleźć w takim rejestrze, chociaż nie jestem osobą, która pełni funkcje publiczne. Więc jest to też pewna taka, chciałbym, niekonsekwencja w tym zakresie.
W trybie dostępu do informacji publicznej są zapytania do podmiotów, które nawet nie jestem zatrudniony, a w formie umowy jako firma świadczy usługi audytu. I są bardzo konkretne pytania. Kto w danym roku, nazwa firmy i jaka była wysokość? No i jakby nie można nie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście ustawa o dostępie do informacji publicznej jest w tym momencie wykorzystywana sprzecznie z jej jakby zamysłem, bo jest to element gry gospodarczej innych podmiotów, ponieważ moje umowy odnawiają się co jakiś czas, więc jakby wiedząc, w jakiej wysokości, na jakie okresy mam zawarte umowy, można z wyprzedzeniem dać inną ofertę. Ale ustawa nie pozwala mi ani osobom, które mnie zatrudniają, nie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. No i takich przykładów wykorzystania handlowego ustawy o dostępie do informacji publicznej jest ich dużo. Zawsze można mówić, że jest to jakieś wypaczenie, tak jakby kierowanie wielu jednostkowych zapytań. Natomiast no jakby nie wypacza to sensu samej ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Tak, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest takie prawo, my często właśnie mówimy, że to jest tam kontrola społeczna, przejrzystość władz, ale też tutaj kluczowe jest pamiętanie o tym, że to jest to prawo człowieka, też prawo do informacji. I najczęściej te grupy problemów, które trafiają do nas do poradnictwa, to nie są nawet właśnie osoby, które chcą uzyskać informacje, nie wiem, o schroniskach, bo chcą, żeby te schroniska działały przejrzyściej, tak? To są osoby, które mają swoje indywidualne problemy, tak? Na przykład kwestia bezpieczeństwa w szkole ich nie interesuje dlatego, bo chcą coś w tej szkole zmienić, tylko chcą tam ewentualnie puścić dziecko. Kwestia ta jest bardzo duża w ogóle grupa orzeczeń, znaczy spraw w sądach, ale też bardzo duża grupa w ogóle zapytań do spółek energetycznych czy telekomunikacyjnych dotyczących różnych decyzji dotyczących postawienia słupów energetycznych, często na nieruchomościach tych ludzi. Te osoby pytają się o to nie po to, żeby, nie wiem, zaproponować jakieś zmiany w polityce energetycznej Polski, tylko chcą mieć zwyczajnie, do czego uważam, mają prawo, bo to też gwarantuje często to prawo do informacji, realizację innych praw, chcą uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tego terenu. No, czyli tutaj trudno by było rzeczywiście, są ja o tyle właśnie z tymi instytucjami gospodarczymi, które to mówią, też mam problem, bo to ja trochę jestem zwykle postawiony w takiej sytuacji, że ja się muszę z nich tłumaczyć, tak? Bo zawsze jak właśnie z urzędnikami, czegoś z samorządowcami się spotykam, no to właśnie są te firmy, no, które jakby też instynktownie czuję, że no, psują trochę nam robotę, ale z drugiej strony też być może jest to przyczynek do tego, żeby na przykład otworzyć jakąś konkurencję, prawda? Znaczy, że też to dzielenie się, no jest to, każdorazowo jest to przerwanie no, jakiegoś też monopolu informacyjnego państwa. No chociaż wiem, że te uczucia w stosunku do tych podmiotów gospodarczych w urzędach są bardzo różne.
Dokładnie, o czym mówiłem przed chwilą, ale jakby znając ustawę nie widzę powodu, żeby nie przygotować takiej informacji na własny temat. Którą za chwilę podpisze burmistrz lub wójt. Informacje zbiorcze o podatnikach. Zbiorcze, ale nie indywidualne. Czyli tajemnica skarbowa. Nie udostępnia się danych indywidualnych. I tu jest na pośrodku. Wszystkie dokumenty są jawne, z wyjątkiem tych, które zostały utajnione. No, zapewne pan się spotkał z tym. To jest bardzo ciekawe określenie. A zatem przyznanie klauzuli tajności, niezależnie od stopnia tajności, pozbawia obywatela dostępu do informacji. A więc w katalogu tych działań zmierzających do nieudzielenia, to jest takie jedno z ciekawszych, tak bym to określił. Oczywiście tak, bardzo radykalne, utajnimy.
To decyduje.
No to już na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych, tak. Jeżeli mówię o tej tajności w tym, o tych stopniach, czy bardziej klauzulach tajności, prawda? Natomiast rzeczywiście też troszkę od tego orzeczenia się zmieniło o tyle, że ustawa, czy to była stara wtedy jeszcze obowiązywała, czy nowa ustawa 2010 roku, mówi, że w zasadzie klauzulę może tylko zdjąć ten, który ją nałożył, bądź przełożony, prawda? Tam wyznaczony. No, ale z drugiej strony ja mam prawo, też gwarantowane przez tą samą ustawę, pójść do sądu i o to, znaczy, żeby uchylono tą decyzję odmawiającą mi dostępu. No i też sędziowie się zastanawiają, jak oni to mogą generalnie no, zrobić, bo oni nie mogą tej tajemnicy, znaczy tej klauzuli uchylić. No i jest taki pogląd się zrobił. Zresztą udało to się w przypadku taki projekt tarcza antykorupcyjna, której też tam nie chciano pokazać właśnie ze względu na to, że była klauzula tajności. Udało się wreszcie to uzyskać, bo sąd stwierdził, że jakby sam ten proces nadania klauzuli, to też jest bardzo dyskutowane w doktrynie, czy tak powinno być, czy nie, no ale taka jest tendencja teraz, że po prostu był niezgodny z prawem, tak? I w związku z tym nie zmienia tej klauzuli tajności, ale uchyla decyzję odmawiającą udostępnienia informacji. No też takie, chciał kazuistyczne, ale rzeczywiście, no tam, gdzie są te informacje, a to jest chyba, nie wiem, takie pytania, zresztą w samorządach nie ma dużo.
Nie ma dużo, wie, takie, które, ale które pojawiają mają, się, tak, jest taka zaniedbana część, obrona cywilna i tak do niedawna myśleliśmy, że to wszystko jest jakby spuścizna okresu powojennego i zimnowojennego. A okazuje się, że oby to by się nie okazało, że te plany obrony na czas W mogą być bardzo aktualne. I tutaj rozumiem, że gdyby było jakieś pytanie od promyczka albo wastoczka, tak? .ru w sprawie planów tej obrony miasta stołecznego Warszawy, jakieś bardzo konkretne, to organ zobowiązany zbadałby tą sprawę i taką klauzulę mógłby nanieść i odpowiedzieć, że tylko musiałby uzasadnić, że ze względu na ochronę danych osobowych lub właśnie na tą klauzulę tajności nie odpowiada. Odmawia udzielenia takiej informacji. Czyli oprócz tego, co mówił tutaj mój kolega, są na pewno też takie sytuacje, kiedy jest to jak najbardziej uzasadnione. I ta obrona cywilna myślę, że jest dobrym przykładem w dzisiejszych czasach. To jest też ciekawa konstrukcja. Prawo dostępu obejmuje żądanie udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielenia informacji. Czyli jeśli zapytamy o to, czy... Może inaczej. Dlatego informacja publiczna nie obejmuje zamierzeń, planów czy pomysłów roboczych, o ile nie przybrały postaci dokumentu. Dlatego, że ten potok pomysłów w głowie funkcjonariusza publicznego może być tak bogaty, że samo, że tak powiem, udostępnienie,
wydobycie
jest niemożliwe. Ja na tych spotkaniach z samorządowcami starałem się podać przykład, czy pomysły na przykład burmistrza wybudowania oczyszczalni, jeśli już są poparte jakąś dokumentacją wstępną, to są informacją publiczną? Są, myślę, że są. Natomiast gdybym zapytał tego burmistrza w trybie dostępu do informacji publicznej, jak to robi, że już od 4 kadencji jest burmistrzem i ma 80% poparcie, no to pewno byłoby, mógłby mi odmówić, mówiąc na uzasadniając to, że to jest bardzo dużo różnych rzeczy, o których on myśli, ale nie potrafi tego w sposób formalny przekazać.
No i z radnymi też może być problem, jakby jeżeli się pytam na przykład, dlaczego oni zagłosowali tak, a nie inaczej, bo to się nie, też często się nie materializuje, więc to w kontekście tej weryfikacji często, że wiemy, jak już głosowali inni, jak zagłosowali, ale dlaczego na przykład tak zagłosowali, no to też tutaj trudno od nich oczekiwać tego, żeby to nam udostępnili, już niezależnie od tego, że sam radny jako taki nie ma takiego obowiązku, ale to by było trudne.
Jak czytać to niewłasnych notatek czy zestawień? Czyli takie notatki w kalendarzu, żona 14.30, tak? Odbieram dziecko, no to nie jest dostęp do informacji publicznej, ale już taki kalendarz prowadzony przez sekretariat z zaplanowanymi spotkaniami jest, bo już od tego jest niewielki krok do księgi wejść do urzędu czy do ministerstwa. I takie zapytania tu obydwaj.
Tak.
Może
tak.
Kolega opowie, bo myślę, że lepiej się na tym.
Rzeczywiście, teraz to jest, ale to właśnie znowu wchodzi w taką sferę, bo to też widać, jaka jest praktyka. No, rzuciliśmy się rzeczywiście z pytaniami, to trochę po tym, jak też włączyliśmy się w taką ogólnoeuropejską kampanię dotyczącą działania lobbystów w Unii Europejskiej. I tam zaczęliśmy, że takie publikacja w ogóle kalendarzy spotkań jest w miarę czymś podstawowym. I wysłaliśmy po różnych urzędach, nie tylko ministerstwach, zapytania dotyczące prowadzonych kalendarzy. Oczywiście nie takich kalendarzy prywatnych, tylko tych kalendarzy, które są prowadzone w sekretariatach. I były bardzo różne odpowiedzi. Na przykład Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie miał żadnego problemu, od razu umieścił, ba, wiedział, że będzie to robił na stronie. Podobnie zresztą, ja mam tutaj tam jakoś przykład, też wydrukowałem sobie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Jest publikowany taki kalendarz ministra, natomiast bardzo dużo kalendarzy nie zostało udostępnionych. No i też na razie jesteśmy w fazie tutaj, część sądów powiedziała, że jak najbardziej, część sądów powiedziała, że to jest ten właśnie dokument wewnętrzny, bo on się nie wiąże z realizacją celów. No moim zdaniem, no to jest jednak informacja o działalności. Zaczynamy, pierwsza kasacja będzie w czwartek zresztą, także to dotycząca tych kalendarzy. Podobnie z księgami wyjść i wejść. Też w tym kontekście, dopuszczając oczywiście, że część informacji być może tam zostanie ograniczona z uwagi na prawo do prywatności, prawda? Natomiast ona też obejmuje nazwiska funkcjonariuszy publicznych, którzy przychodzą, też osób, które działają,
towarzyszą,
czy publicznie też jakby tutaj występują, też nie zawsze to prawo do prywatności będzie funkcjonowało. No i też bardzo różne odpowiedzi. Jutro akurat też mamy sprawę w sądzie, zobaczymy, co sąd na to. Natomiast też niektóre ministerstwa bez problemu udostępniły takie księgi wyjść, niektóre nie. I to jest też taki trochę problem z tą ustawą, że za każdym razem, jak Państwo zwrócili uwagę, że mówię, że też ta praktyka jest różna, a ta praktyka najczęściej ona wynika z jakichś postaw, tak, swoich. No nie wiem, czy z braku wiedzy zawsze, ale też z tego, w jaki sposób kierownik danej jednostki, tak powiem, ma.
Czy dyrektor generalny? Myślę,
że bardziej chyba dyrektor generalny de facto. Tak mi się wydaje, no, że minister, ja jak mówię, pracowałem gdzieś w ministerstwie, ale w życiu ministra tak jako urzędnik nie widziałem na oczy, więc tutaj droga jest wysoka bardzo.
Skoro dostęp do akt postępowania administracyjnego dla stron tego postępowania reguluje przepis artykułu 73 KPA, to w tym zakresie z mocy tegoż artykułu w dostępie do informacji wyłączone jest stosowanie przepisów tej ostatniej ustawy. Czyli to jest taka sytuacja, która bardziej w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z prostą informacją, z informacją przetworzoną i potrzebne jest ustalenie stron,
w tym momencie jakby kończy się możliwość rozstrzygania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, a posiłkujemy się artykułem 73 i następnymi kodeksów postępowania administracyjnego. To jest ta sytuacja, kiedy przepisy szczegółowe innych ustaw wyłączają zapisy tej ustawy. No i tutaj pewno pan Krzysztof też miałby dużo do powiedzenia na temat nadużywania tej konstrukcji, ale powiem tak, no przykładów świadczących o nieznajomości u pozwolonej woli jest dużo, ale one nie są dominujące w ocenie tego, co się dzieje w kraju.
To zresztą teraz jest, bo to rzeczywiście, bo to jest tam na mocy tego artykułu 1 ustęp 2 ustawy, czyli taki, który jakby te wszystkie informacje, one pozostają informacjami publicznymi, to, że tylko po prostu nie będziemy stosować trybu dostępu, tak? To chodzi, jeżeli trwa jakieś postępowanie, czy ono będzie postępowaniem administracyjnym, na przykład, czy postępowaniem karnym, to dopóki przynajmniej ono nie jest zakończone, dostęp do tych dokumentów, które tam się znajdują, regulują już przepisy KPA. I on jest nazywany takim przepisem gumą w ogóle i to nawet pani profesor Górzyńska, która świętej pamięci zresztą, która była jedną z współtwórczyń ustawy i akurat dlatego mówię współtwórczyń, bo akurat do tego przepisu nie za bardzo się poczuwała, sama nazywała go właśnie przepisem gumą, ale ja mam wrażenie, że jest trochę lepiej pod tym względem nawet, także że już, bo bardzo było rzeczywiście dużo przypadków odsyłania niezgodnie z prawem do innych ustaw i tu właśnie był też chociażby problem związany, o czym Państwu powiedziałem, z przypadku, jakby to jest dobry przypadek, tam tego nie zrobili, ale to byłby dobry przykład fundacji właśnie Radia Z, która powiedziała, no dobrze, ale tutaj to w tym zakresie ustawa nie, bo my publikujemy już to za pośrednictwem strony ministra. Tak, więc tutaj jakby ten tryb jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i tego się będziemy trzymać. No ale sam stwierdził, hola, hola, to jest prawda, tylko że w momencie do tych informacji dotyczących raportu z wykorzystania jednego, czy sprawozdania z wykonywania 1%, ale wszystkie te informacje, których ustawa, inna ustawa nie określa jako ten odmienny tryb i zasady, to będziemy stosować ustawę o dostępie do informacji.
Okay. I tutaj jest przypadek. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią udostępnianą na wniosek informację publiczną. Ale informacji publicznej nie stanowią inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. Plan i sprawozdanie, czyli plan. Ile i jakich zadań zamierzam zrealizować w danym roku? Sprawozdanie. Ile i jakich zadań zrealizowałem w ubiegłym roku? To jest informacja publiczna, ale jest konkretny zapis w ustawie o finansach publicznych, który mówi o tym, że tylko to jest, mieści się w dostępie do informacji publicznej, natomiast te inne dokumenty, które one przede wszystkim interesują, czyli treść samych sprawozdań, nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej. No i ta sprawa od czasu, kiedy audyt został wprowadzony tak naprawdę w Polsce, czyli tak lata 2003 i następne, ona się, że tak powiem, ciągnie po różnych instancjach i w tej chwili jest...
Tak, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył właśnie, bo to jest coś, co wynika z przepisu ustawy, tak ustawodawca stwierdził, że coś nie jest informacją publiczną, czyli de facto, no właśnie, te wyniki audytu, czyli informacja o tym, że to znowu próba taka przez ustawodawcę samego powiedzenia, że to krzesło nie jest krzesłem, tak? Bo można, bo że jest ograniczony dostęp właśnie, no, z uwagi na coś, tak? Ale tu jest, mówi, że w ogóle to nie jest ta informacja publiczna i Rzecznik Praw Obywatelskich w zeszłym roku złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na wyznaczenie terminu, tego co słyszałem wkrótce. Czy w ogóle taki zapis jest zgodny z artykułem 61 Konstytucji? Też no, nie określając, czy zawsze takie wyniki audytu mają być jawne, ale czy zgodne jest twierdzenie, że to nie jest informacją publiczną? Ponieważ jak to nie jest informacją publiczną, nie stosujemy ustawy, nie mamy możliwości merytorycznej kontroli decyzji odmawiającej tak naprawdę.
Nie
tak?
Mamy.
Nie mamy. Nie wiemy, czy to jakby z czego wynika, czy rzeczywiście informacje tam ujawnione będą jakimś, czy ujawnienie tych informacji będzie formułowało jakieś zagrożenie dla samorządu. Może się tak zdarzyć, na przykład audyt obrony cywilnej, prawda, sobie wyobrażam. Tak? Taki audyt, no, jeżeli słabe punkty są wykazane, na pewno taka informacja nie powinna zostać udostępniona, ale tutaj w zasadzie tą całą sferę wyłącza spod jakiejkolwiek kontroli.
Kiedy jednocześnie mamy zapis mówiący o tym, że wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych są informacją publiczną i winny być zamieszczone na BIP-ie. Tak. No i teraz gdybyśmy zrobili taki audyt BIP-ów,
ile jest tam tych?
To w ilu? Powiem tak, że idąc od góry w dół, jeżeli chodzi o wielkość, no to pewno tam na górze we wszystkich, ale tak schodząc już do tych gmin z budżetem poniżej 20 milionów czy 30, to już byłoby to...
Chociaż właśnie te łubianki, co mamy, te kontrola, to jest ściągnięte z BIP-u Urzędu Gminy Piątnica. No tak, sam bardzo zdziwiłem,
ale tak, tam to były kontrole i to wszystko po prostu zamieszczano jak leci. Czym tłumaczono to wyłączenie treści sprawozdań audytowych? Że audyt nie jest kontrolą. Kontrola ujawnia nieprawidłowości, a audyt bada możliwości zrobienia czegoś lepiej, szybciej, sprawniej, efektywniej. I jest to element po prostu, element zarządzania jednostką. I gdybyśmy ujawniali, to w tym momencie audytorzy jakby pewnych rzeczy nie pisali, bo byłby nacisk na nich, że nie piszmy, bo kierownik jednostki ma tak zwane prawo podjęcia ryzyka rezydualnego, czyli wdrożenia lub nie rekomendacji. Mi jako audytorowi wydaje się, że byłoby dobrze coś zrobić, ale to nie ja decyduję, bo kierownik jednostki podejmuje to ryzyko, czy on wdroży rekomendację, czy nie, bo często się okazuje, że rekomendacja słuszna skądinąd z punktu widzenia audytora wcale nie jest dobrą rekomendacją z punktu widzenia kierownika jednostki. I nie chodzi tu o żadne dziwne rzeczy, bo po prostu czasami pewne rzeczy się nie opłacają. I nie warto, często nowe jest wrogiem dobrego. Z czasem coraz częściej się przekonuję, że czasami tak bywa. No i teraz te podstawowe tryby udostępniania. Więc podstawowy to jest ogłoszenie przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej. To jest to, o czym mówiłem. Wszystko, co jest w biuletynie, nie musi być później udostępnione na wniosek. Kolejny sposób to jest wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych. Poprzez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją, czyli zapis chociażby z sesji rad gmin. To jest świetne narzędzie i powiem tak, jakby obserwując, bo gminy też, które wprowadziły to, obserwują oglądalność, więc na początku jest bardzo wysoka i ona później spada. Czasami sobie rośnie, kiedy pojawia się coś nowego. Rośnie też w cyklach tak zwanych czteroletnich, no bo tu jakby jest zrozumiałe, więc teraz pewno te ostatnie miesiące byłyby tym momentem, kiedy ta oglądalność byłaby wyższa. Natomiast no, powoduje to, że mamy środek na to, żeby wiedzieć, co tam się dzieje i nie będzie później tych pytań. A nawet jeśli będą, to będzie wskazanie, że tu mamy archiwalne wersje i oprócz tego mamy protokoły. Umieszczone w odpowiednich zakładkach w Biuletynie Informacji Publicznej. No i wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Z tym wstępem bywa różnie, bo czasami nie ma miejsca, szczególnie jeśli chodzi o komisję.
Tak. To zresztą jest w ustawie, że ma zapewnić, że jakby, chyba że te problemy lokalowe. Tak,
tam tak jest, i czasami się zdarza, że gminy nie posiadają odpowiednio dużych pomieszczeń. Tak. Biuletyn Informacji Publicznej. Najprostszy sposób na to, żeby czegoś się dowiedzieć i najprostszy sposób na to, żeby nie tracić czasu na udostępnianie informacji, która powinna być udostępniona w trybie bezwnioskowym. Ona wisi na stronie, każdy może tam zajrzeć. Nawet jeśli nie potrafię korzystać z BIP-u, to zostanę poinstruowany przez urzędnika i nie uruchomimy uciążliwej procedury administracyjnej. I szczegółowe wymagania dotyczące układu tego systemu znajdują się w rozporządzeniu przywołanym I w tym rozporządzeniu jest opisana struktura i standardy stron podmiotowych BIP-u. A co tam powinno być? Logo, adres redakcji strony, imię, nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących podmiotową stronę BIP, menu przedmiotowe, instrukcje korzystania, moduł wyszukujący. Strona nie może zawierać reklam, czasami zawiera, bo ją opracowuje firma, która wrzuca tam swoją reklamę. I teraz taka ciekawostka. W przypadku awarii braku dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego strona nie powinna być nieczynna dłużej niż 8 godzin. No i teraz sięgnijmy tutaj. Na pewno Państwo wchodzili nas, jeśli pochodzą Państwo z mniejszych ośrodków, na pewno widzieliście, że ten BIP gdzieś tam sobie był w trakcie naprawy albo w trakcie przebudowy i to nie było 8 godzin, to często było 8 tygodni.
Strona podmiotowa 24, nie, bo ta główna to jest bip.gov.pl, to tak. Jest ta
i w przypadku,
rządowa.
Tak, strony podmiotowej tak. Nie powinna być dłuższa niż 24 godziny, to ten wypadek właśnie. A tymczasem są urzędy, gdzie strona jest w przebudowie, jest informacja ogólna, że mamy burmistrza, tak, nazwa gminy, organy, i reszta informacji jest w budowie od kilkunastu lat.
To prawda, ale też czasami w przypadku, jak właśnie urzędnicy mówią, szczególnie tacy, którzy, znaczy nie urzędnicy, ale urzędy korzystają z usług firm zewnętrznych, które stawiają BIP też często. Te serwery są w tych firmach zewnętrznych, że jak się zepsuje coś w piątek wieczorem, no to oni mają duży kłopot z tym, żeby tą firmę przekonać, żeby coś zrobiła przez weekend.
No tak, ale tak, urzędnik powinien być świadomy zapisów tego rozporządzenia i przygotowując treść takiej umowy, powinien wnieść tam klauzulę, która po prostu zmusi firmę dostarczającą do tego, żeby uaktywnić stronę i treści, które tam powinny się znajdować.
Nawet w sobotę.
Nawet w niedzielę, nawet w sobotę. Rano, oczywiście. Tak.
Co jeszcze powinien posiadać BIP? Zakładki, dane nieudostępnione w BIP-ie, ponowne wykorzystanie informacji publicznej, procedury uzyskania oraz wskazówki ułatwiające zadawanie pytań o informację publiczną. No i część urzędów w ogóle umieszcza takie formularze online, dzięki którym można je wypełnić i od razu wysłać. Ja osobiście nie współpracuję z żadnym z samorządów, który ma taki formularz online, ale raczej są to formularze do ściągnięcia, do wypełnienia i do wysłania. Gminy, które udostępniły wzory formularzy, powinny wyraźnie zaznaczyć, że korzystanie z nich jest nieobowiązkowe. To znaczy, że jeśli napiszę w trybie dostępu do informacji publicznej, nawet nie padnie, ale z treści organ powinien się domyśleć, że to jest wniosek o udostępnienie, to nie mogę odrzucić wniosku, w którym proszę odręcznie w jednym zdaniu o informację na temat kosztów wykopania rowu na ulicy Ogrodowej.
Tak jak rozmawialiśmy sobie w międzyczasie, jest dużo tych problemów interpretacyjnych, a zresztą jak w każdej ustawie, czy to będzie ustawa o funduszu sołeckim, która też jest dosyć świeża, już się zmieniała, jest ileś tam propozycji, zawsze jakieś środowiska coś tam chcą zmienić. Są jakby dwie grupy tych zmian. Są takie zmiany, które już są w toku procesu legislacyjnego. Między innymi projekt założeń ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. My w ogóle o tym ponownym wykorzystywaniu ten temat pominęliśmy. Tam widzieliście Państwo na pewno na slajdach, tam się przewijało. Natomiast też uznaliśmy, że to będzie taki pierwszy temat, który ewentualnie odrzucimy z braku...
Oddzielne szkolenie.
To jest oddzielne szkolenie i to jest też tak naprawdę bardzo, ja osobiście też jakby krytykuję tą formę, która została przyjęta obecnie, ona de facto jakby też nie jest specjalnie stosowana. Pojawił się taki projekt teraz, żeby wyłączyć to z zakresu dostępu do ustawy o dostępie do informacji publicznej, stworzyć nową ustawę. Trochę też jesteśmy zobligowani tym implementacją dyrektywy, którą musimy do połowy przyszłego roku wdrożyć, ale ona dotyczy, no takie są zamierzenia, nie tylko tej informacji publicznej, o której mówimy, tej szerzej informacji sektora publicznego, czyli na przykład tego, co stanowi zasoby bibliotek tak? Na przykład Biblioteki Narodowej, że to powinno też ludzie, jeżeli tam nie ma praw autorskich, osób trzecich, ponownie wykorzystywane. Ale do tego nie będziemy wracać. Druga taka istotna zmiana, która jest już w momencie procesu legislacyjnego, to jest projekt założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej. Wydawałoby się, głównie to dotyczy kwestii też takich technicznych, organizacyjnych służby zagranicznej, ale tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło wdrożyć, zaproponować dosyć daleko idące ograniczenia w dostępie do informacji. I są też takie zmiany postulowane, ja to nazwałem, czyli to jest między innymi, a nie tylko, opinia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, jest do znalezienia na naszej stronie, jakby Państwo się chcieli kiedyś z nią zapoznać, ja też bardzo krótko ją przedstawię, i coś, co się nazywa informacją dla zarządu związków powiatów. I tutaj Związek Powiatów Polskich ma taką... to była trochę taka walka, prawda, że to pokazywało jednak inne nastawienie urzędniku, do tego tam kwestia tego nadużywania, tego, że jest problem z tymi opłatami. Projekt założeń właśnie tej ustawy o służbie zagranicznej, czyli nowe ograniczenie, tak? I tu jest cała paleta zmian proponowanych. To są między innymi informacje dotyczące procesu negocjowania i zawierania przez Rzeczpospolitą umów międzynarodowych. No i tu jest pewien problem, tak? Bo to jest bardzo szerokie pojęcie. Bardzo szerokie pojęcie, które w zasadzie może ograniczyć dostęp do każdej informacji dotyczącej umowy międzynarodowej, każdej umowy, na przykład dotyczącej ochrony ptaków, prawda, do momentu jej zawarcia w zasadzie, tak, bo negocjowania i zawierania. Tu jeszcze jest taka klauzula, że za bardzo nie wiadomo, w jakim trybie ta odmowa ma nastąpić, ponieważ nie odesłano w tym zakresie do przepisów ustawy o dostępie do informacji, czyli wydania decyzji administracyjnej de facto, która podlega takiej kontroli, tylko jest to pozostawione w takim dosyć sporym uznaniu poszczególnych urzędników w ministerstwach, bo to też ma się tylko do ministerstw odnosić. W zakresie tu minister kultury zaproponował, żeby dodać informacje dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie restytucji utraconych dóbr kultury, jeśli ich upublicznienie mogłoby utrudnić prowadzenie tych postępowań, tak? Czyli coś związanego z odzyskiwaniem, czy też tutaj w tym przypadku odzyskiwaniem różnych dóbr kultury, informacje, które mogłyby wywołać działania władz państw zamieszkania Polonii i Polaków. Tu chodziło głównie też o takie działania związane z krajami, z dyktaturami, gdzie działają polskie środowiska, i informacja na temat tego według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, informacja taka, która będzie dotyczyła jakichś zadań, które one realizują, może potencjalnie stanowić jest jakieś takie ryzyko. Z czego te zmiany trochę też wynikają? To jest tak, jak mówiliśmy o tej sferze wewnętrznej. To jednak trochę wynika z pewnej wygody, ponieważ cały czas funkcjonuje ustawa o ochronie informacji niejawnych. Czyli jeżeli rzeczywiście są problemy, które będą, już abstrahując może od tych tam Polonii i Polaków, tak, ale właśnie związane z negocjowaniem umów, które by naraziły, bo to nie musi być narażenie na straty tylko dotyczące kwestii obronności, że ktoś na nas najedzie, tak, ale też interesów gospodarczych, to można nałożyć taką klauzulę. Ale jak tam przypływie szczerości podczas konferencji uzgodnieniowej ktoś powiedział, to jest kwestia, że to jest trochę za trudne, żeby była klauzula. Tak? Taka tajności. To jeżeli jest za trudne, żeby była klauzula tajności, gdzie mamy całą procedurę rzeczywiście zabezpieczającą tą informację, bo to jest kwestia przechowywania tej informacji, określenia, kto ma do niej dostęp, na rzecz tego, że będzie to uznaniowe, moim zdaniem to też nie chroni tego celu, który tutaj jest założony. To, co z tych postulatów, które środowisko związane z Polską Akademią Nauk postuluje między innymi, i oni bardzo tak lobbują, jakby twierdzą, że to by rozwiązało przynajmniej część problemów w Polsce, utworzenie niezależnego organu administracyjnego właściwego w sprawach dostępu do informacji publicznej. Czyli innymi słowy taki GIODO, i tu są dwie koncepcje już, że GIODO, który, bo w niektórych krajach jest takie rozwiązanie, że rzecznik tam danych osobowych jest jednocześnie takim rzecznikiem dostępu do informacji, i że występowanie takiego rzecznika, czy takiego organu po prostu będzie pomocne dla samych urzędników, bo oni będą mieli się gdzie złożyć, dla obywateli, bo będzie też promowany dostęp do informacji. Tutaj to, co Państwo nie widzą, to jest fajna rzecz w pewnym sensie, bo to jest tak zwany test szkody i test interesu publicznego. To też jest takie anglosaskie podejście, które jest coraz bardziej popularne w innych ustawodawstwach, też tych kontynentalnych, gdzie nawet jak jest, mówimy o tej tajemnicy skarbowej, nawet jak jest taka przesłanka ograniczająca dostęp do tej informacji wprost napisana w ustawie, no to też patrzymy jako osoby, które udostępniają informacje, czy jaka będzie, czy większą, czy rzeczywiście będzie faktyczna szkoda dla tego interesu, czy może jest przeważający interes publiczny, żeby taką informację udostępnić. To są na przykład taki dylemat właśnie pomiędzy tym przypadku, że nie dostaniemy listy ujęć wody, no ale z drugiej strony ochrona zdrowia też tego wymaga, żeby ludzie wiedzieli, gdzie te ujęcia są. No więc takie ważenie, to trochę niezależne od tego, że przepisy to. No i proponują, proszę Państwa, to najciekawsze, pewnie nową definicję informacji publicznej. Jestem bardzo ciekaw Państwa oceny, czy Państwu coś ta nowa definicja by pomogła, bo od niej zaczęliśmy. Tutaj to są te dwa elementy, czyli dotyczące, to są wszelkie tamże ustawy informacji publicznej, że są wszelkie informacje dotyczące wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym, utrwalone na nośniku, papierze informatycznym, nośniku danych lub innym nośniku, bez względu na zastosowany rodzaj nośnika w formie pisemnej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej. Więc to jest forma tego utrwalenia, to też jest w ślad za innymi ustawami, które no generalnie, że w każdej formie, tak, znaczy zmaterializowanej, no, więc to jest, jak powiem, serce, to jest jądro tej definicji, dotyczące wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania. Czy to by Państwa zdaniem coś usprawniło w tym, jeszcze biorąc pod uwagę ten artykuł 61 Konstytucji? Nie wydaje mi się. Tak? Znaczy tutaj też ograniczenie, bo też tutaj ograniczenie, to też jest stała dyskusja, jeżeli mamy w Konstytucji, mamy zapisaną też tą informację o działalności. Tak? Ona może być miejscami szersza niż tylko to kryterium wykonywania zadań publicznych. Więc tu też jest taka propozycja tej, no i włączenie sfery wewnętrznej właśnie, no to jest powiedzmy zareagowanie na to, co dzieje się w praktyce, tak, że się wyłącza tą sferę wewnętrzną z pojęcia informacji publicznej, więc oni by jakby uważają, że ona powinna być chroniona, ale jako ograniczenie i też propozycja jest definicji informacji przetworzonej, że to są operacje podmiotu zobowiązanego na posiadanie przez niego informacji publicznych wymagające znacznego nakładu, których wynikiem jest wytworzenie nowej informacji zgodnie z wnioskiem. No też tak naprawdę no, to jest odbicie tego, co się znajduje już w orzecznictwie i też uważam, że nie są to zmiany, które jakby pomogą czy urzędnikom w rozumieniu tego pojęcia, czy obywatelom, no również tak w rozumieniu tego pojęcia. Związek Powiatów Polskich, no to raczej one taka bardziej kontestacja niż jakieś propozycje, właśnie tutaj narzekali, że brak możliwości naliczania opłat, brak precyzyjnej definicji, bo wszyscy narzekają na tej brak definicji precyzyjnej, ale naprawdę chyba to by było trudno. Brak jednoznacznego określenia relacji ustawy i brak tam informacji publicznej przetworzonej. No i to są takie jakby grupy, które się pojawiają, też rozmawia się w jakichś takich sposobach właśnie sprzeciwiający się temu rzekomemu nadużywaniu informacji publicznej. No i to jest mniej więcej taka dyskusja, która się toczy, proszę Państwa, też za granicą. Znaczy to też tak podsumowując, trzeba powiedzieć, że u nas te dyskusje, w ogóle my mamy dosyć dobrą ustawę w porównaniu naprawdę z krajami też starej demokracji, tak? To dosyć jest ona liberalna, ale też nawet w jakiejś takiej liberalnej Anglii są bardzo duże dyskusje na temat próby ograniczenia możliwości dostępu do informacji. I ja myślę, że przed tym jakby tutaj wyrażaliśmy do siebie szacunek jako symbole różnych stron, no to w nowoczesnej demokracji jakby nie jest możliwe do uniknięcia. Znaczy zawsze te tarcia będą występować, bo jest to jakiś wrażliwy też temat, tak? Znaczy też abstrahując od kwestii pewnej wygody, też kwestia dzielenia się wiedzą jest dzieleniem się władzą. O, nie każdy tak to w ten sposób może lubić i odbierać, więc też z mojej strony, szczególnie, że już jesteśmy w czasie.
Przy końcu to ja
chyba tak. Więc bardzo Państwu dziękujemy.
My też bardzo dziękujemy.
Zapraszam.